Samorządowy Piątek Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji porozmawiamy o inwestycjach w Gdańsku, ale tych nietrafionych inwestycjach. W studiu są Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska do spraw zrównoważonego rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
I radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O Gdańsku ostatnio zrobiło się głośno, nawet w całym kraju, z powodu nowych wiat, jakie pojawiły się na przystankach autobusowych. One składają się z dwóch elementów, takiej przeszklonej ściany i króciutkiego zadaszenia. No, internauci nie zostawili suchej nitki na tej konstrukcji, no bo ona może i chroni przed wiatrem, ale jak wieje akurat w kierunku jezdni. Zapytam najpierw radnego Przemysława Majewskiego, co wy na to?
My wystosowaliśmy interpelację już do władz miasta Gdańska, skierowaliśmy też zapytanie do dyrekcji rozbudowy miasta Gdańska. To, co nas najbardziej dziwi w tej całej sytuacji, to fakt, że przez 4 lata w mieście nikt nie zauważył, że takie są wytyczne GZDIZ-u. W styczniu 2018 roku kierownik GZDIZ-u wystosował konkretne wytyczne dla tej inwestycji, jeśli chodzi o wiaty przystankowe, w której jest pisane na przykład 70 cm głębokości przystanku. I my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego nikt nie zweryfikował tego, kiedy chociażby wykonawca przygotowywał projekt tych wiat, dlaczego nikt w DRMG jakby nie zauważył, że one nie będą kompletnie funkcjonalne, tak, że umiejscowienie też często tych wiat jest w taki sposób, że ławeczki stoją przed albo nawet za, jak to ma miejsce na Niedźwiedniku. Plany rozkładów jazdy są często też za tymi wiatami. To wskazuje po prostu na jakiś taki chaos, jeśli chodzi o sferę DRMG, GZDIZ, jeśli chodzi o te wiaty przystankowe.
Panie prezydencie, najpierw urzędnicy utrzymywali, że budowa wiat była zasadna. O to pytał nasz dziennikarz. A dzień czy dwa później okazało się, że miasto przyznało się do błędu i poinformowało, że wąskie wiaty będą zdemontowane, a osoby odpowiedzialne za ich ustawianie czy za zaakceptowanie tego projektu ukarane. No, co tu się zadziało?
Myślę, że to jest kluczowa informacja, że każda duża organizacja, a miasto jest taką dużą organizacją, prowadzimy setki różnych przedsięwzięć, potrafimy wyciągać wnioski. I takie wnioski zostały wyciągnięte. Wiaty będą poprawione, daszki będą poszerzone, będą w wielu miejscach ścianki postawione, ale przy tej okazji też warto zdementować kilka fake newsów, które się pojawiły, które między innymi upowszechniał pan radny Majewski na swoim profilu twitterowym. To dotyczy dokładnie 12 wiat. Część z tych wiat były jeszcze w procesie budowlanym. Między innymi pan radny Majewski pokazywał wiatę przystankową na ulicy Krasickiego, gdzie wyśmiewał to, że ławka jest poza wiatą przystankową, co jest niestety fake newsem, dlatego że ta ławka we wiacie przystankowej docelowo znajdzie się, tylko po prostu ten proces inwestycyjny musi zostać zakończony. Wyciągamy wnioski, ale warto też znać po prostu kontekst. W mieście dzieją się setki inwestycji. W tej chwili w ramach Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, samej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, dzieje się około 500 przedsięwzięć. W tym roku podpisano 200 nowych umów. W samym październiku i listopadzie oddano 20 inwestycji. Za chwilę zaprosimy państwa do domu zdrojowego. Dzisiaj państwa zapraszamy na ulicę Królikarnię, gdzie mrowisko znajdzie swoją nową siedzibę. Za chwilę oddajemy ratusz oruński. Budujemy nową warszawską, remontujemy pomorską, remontujemy piastowską. Mógłbym tak bardzo długo wymieniać i rzeczywiście w tej masie inwestycji czasami pojawiają się błędy i potrafimy wyciągać wnioski. Myślę, że coś o tym może wiedzieć pan radny Majewski, który pracuje w Enerdze. Pamiętamy słynną elektrownię w Bełchatowie, gdzie utopiono, w Ostrołęce, przepraszam, gdzie utopiono 2 miliardy złotych. I jeżeli mówimy o inwestycjach gdańskich, to Gdańska Energia utopiła około 500 milionów złotych. Więc myślę, że warto zapytać radnego Majewskiego o to, w jaki sposób wyciągane są konsekwencje energii w przypadku tego typu inwestycji.
No dobra, ale teraz o wiatach rozmawiamy. No
nie, rozmawiamy o inwestycjach, które dotyczą Gdańska i pani redaktor tak zatytułowała program, dlatego myślę, że pan radny warto, żeby odniósł się do tego
oczywiście
typu
jestem
informacji.
Dzisiaj tutaj tutaj jako radny miasta Gdańska, więc bardzo chętnie odpowiem na sprawy dotyczące miasta Gdańska. Na przykład to, że władze miasta od dłuższego czasu nie wyciągają żadnych wniosków, jeśli chodzi o nietrafione inwestycje. I tutaj możemy przetaczać chociażby projekty z budżetu obywatelskiego, jak słynny karuzeling, który okazał się kompletnym niewypałem. Możemy przypominać różnego rodzaju inwestycje drogowe, które są opóźniane od wielu lat, chociażby kwestia ulicy Budowlanych między Kokoszkami. Możemy przypominać kwestie problemów związanych z realizacją inwestycji takich jak linia tramwajowa na Stogach, która budziła wiele wątpliwości, jeśli chodzi o sposób wykonania przez mieszkańców Gdańska. Możemy przypominać wiele naprawdę różnych inwestycji, z których miasto Gdańsk nie wyciąga konsekwencji, żadnych wniosków, a najświeższym to jest właśnie kwestia między innymi tych wiat, czy też chociażby palmy i realizacja palmiarni w Oliwie, gdzie nikt po prostu nawet nie powiedział przepraszam, nikt nie wyciągnął żadnych wniosków, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji, gdzie zmarła 180-letnia palma, a próbuje się zasłaniać, że będą trzy jakieś nowe palmy zasadzone.
Tutaj,
no chyba to jednak nie tą
sprostuję,
drogą powinniśmy iść.
Pan prezydent Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska, był w Radiu Gdańsk i nawet na naszej antenie powiedział przepraszamy mieszkańców za te palmy, więc o, raz
doceniam,
raz
że ktoś
padły.
To powiedział wreszcie. Ja
myślę, że warto zestawić ten przykład. Jednak na czele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nastąpiła zmiana. Ja nie słyszałem, żeby na czele Orlenu, czyli spółki, dla której pan radny pracuje, i energii, nastąpiła taka zmiana. Daniel Obajtek, mimo że właśnie utopił środki publiczne, pieniądze przecież z opłat również gdańszczan, opłat za energię, żeby poniósł za to odpowiedzialność. Właśnie to są dwa modele. U nas wyciągamy wnioski, chociaż też mamy świadomość, że przy tej masie inwestycji po prostu urzędnik od czasu do czasu może taki błąd popełnić. Chodzi o to, żeby przyznać się do tego błędu i myśmy to zrobili i wyciągnęliśmy z tego tematu wnioski.
Będziemy patrzeć w takim razie na ręce, kto faktycznie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za realizację tych wiat, kto zwróci
nie
te
rozumiem, że pan radny ucieka od
za
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
szanowny
wyciągnięto
panie,
wnioski.
Szanowny panie, jestem tutaj jako radny miasta
Gdańska.
Jeśli próbuje pan moją pracę zawodową mieszać do moich zadań jako radnego miasta, no to nie odpowiem panu na te pytania, bo chyba nie o to w tym
no
wszystkim chodzi.
Jeśli
chodzi chociażby o realizację tych wiat, to słyszymy różne odpowiedzi. Dzisiaj pan prezydent powiedział o 12 wiatach. Ostatnio słyszeliśmy ze strony miasta Gdańska o 8 wiatach, więc w takim razie trzeba zadać sobie pytanie, kto z tej realizacji inwestycji za 1,5 miliona złotych, kto zwróci te środki, kto zwróci kwoty za te wiaty, która jednostkowo kosztowała około 50 tysięcy złotych
sztuka. Myślę, że słuchaczom tutaj się wymaga to jednak wyjaśnienia,
no właśnie,
dlatego że jest to kolejny, fake news.
Jest to kolejny prezydencie.
Jeśli pan radny pozwoli,
instalacje
pan
oczywiście radny kosztują, wykonanie to kosztuje, natomiast
panie
jeśli
radny
weźmiemy całościowo koszt wiaty, to jest około 50 tysięcy złotych sztuka.
Więc panie radny, koszt wiaty, samej wiaty, to jest 12-17 tysięcy złotych, reszta to są przyłącza, projektowanie, cały proces budowlany. I teraz mówimy o tym, że do tych wiat zostaną domontowane daszki, zostaną domontowane boczne ściany. To nie mówimy na pewno o, no w ogóle nie dorastamy do skali kosztów elektrowni w Bełchatowie, ale oczywiście nigdy w życiu byśmy do takiej skali nie chcieli, bo my nie dopuszczamy do takich sytuacji. My wyciągamy wnioski i po prostu pracujemy nad inwestycjami.
Ale miasto będzie musiało dołożyć jakieś pieniądze do tych nowych.
Tego
wiat
dzisiaj nie wiemy. W tej chwili prowadzimy rozmowy, ale wydaje się, że to na pewno niskim kosztem zostanie ten błąd naprawiony.
Mhm. Tutaj padło też sformułowanie i hasło dotyczące karuzelinu. To taki kolejny przykład właśnie nietrafionej inwestycji w Gdańsku. 350 tysięcy złotych kosztował taki plac
zabaw.
No
tutaj jest tak, kwestia tych projektów
Przymorzu
z budżetu obywatelskiego. Tak. Jak najbardziej słuszna idea budżetu obywatelskiego, natomiast pojawiają się też słuszne wątpliwości, jeśli chodzi o mieszkańców Gdańska, o sposób wykonania tych inwestycji. I tutaj jest jakby dwie kwestie. Jedna na, będąca stricte na przykład w zasobie DRMG, czyli na przykład problemy z multiparkiem na Moreniu, o których zgłaszają mieszkańcy od dłuższego czasu uwagi, albo sama kwestia zaprojektowania, czy też przygotowania tego projektu, jak było w przypadku Karuzelinu, czy chociażby widzimy też problem, jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, która miała połączyć Śródmieście z Chełmem, jeden z projektów rowerowych, który okazał się tak naprawdę jakimś kadłubkowym sposobem ominięcia przez DRMG zasadniczej kwestii, jaką było poprowadzenie wzdłuż ulicy Armii Krajowej ścieżki rowerowej. Więc są jakby realne problemy, jeśli chodzi o realizację, a także jeśli chodzi o sam projekt wielu projektów z budżetu obywatelskiego. I tutaj tak naprawdę nie widzimy ze strony władz miasta Gdańska, aby ktoś zastanowił się, w jaki sposób można to ulepszyć, w jaki sposób na przykład DRMG czy też GZDZ, bo te jednostki powinny współpracować ze sobą, mogłyby robić to lepiej, bo na przykładzie chociażby tych wiat widzimy, że no nie było takiego zastanowienia się po żadnej ze stron. Było zasłanianie się ostatnio, że wszystko jest super, po czym ktoś poszedł po rozum do głowy, okej, dyrektorzy zdecydowali, że te wiaty zostaną zdemontowane. Okej, tylko dlaczego wcześniej nikt o tym nie pomyślał? Dlaczego wcześniej przed wydaniem tych setek tysięcy złotych, czy też milionów, nikt nie zweryfikował, że te wiaty będą kompletnie niefunkcjonalne?
Myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o tym, że owszem, proces budowlany stanowi swoje wyzwanie i budżet obywatelski również stanowi wyzwanie, dlatego że tych projektów mniejszych jest o wiele więcej niż historycznie tych dużych projektów, które realizowały jednostki miasta. I koordynacja zawsze tego typu wyzwania za sobą niesie. Natomiast no, musimy zawsze sobie zadać pytanie, czy w przypadku akurat Karuzelinu, który no, składał się z komponentów, które nie były dostępne na polskim rynku, czy na etapie weryfikacji budżetu obywatelskiego powinniśmy powiedzieć, że no, naszym zdaniem zaprojektowana kwota, którą wnioskodawca proponuje, jest niewystarczająca. Później powiedzieć, że nie, tego projektu nie przyjmujemy do budżetu obywatelskiego, czy mimo wszystko w imię partycypacji, w imię społeczeństwa obywatelskiego próbować dane projekty realizować. Ja myślę, że czasami też warto wyjść poza bańkę społecznościową, poza bańkę facebookową czy twitterową i przejść się do parku, zobaczyć jak Karuzelin cieszy się, ile osób dorosłych, bo jest to przeznaczone dla osób przede wszystkim dorosłych, korzysta z tego przedsięwzięcia. Czasami warto mimo wszystko próbować realizować inwestycje, które no na pierwszy rzut oka mogą się wydawać trudne do realizacji, ale po to, żeby pokazać, że budżet obywatelski jest realnym budżetem obywatelskim, takim, na który mają wpływ mieszkańcy Gdańska, bo chcemy, żeby gdańszczanie czuli, że to miasto jest realizowane zgodnie z ich ideą.
No tak, tylko zastanawiam się, czy projekty, które są realizowane później niezgodnie z pierwotnym planem, czy to nie jest zniechęcające trochę dla mieszkańców, żeby składać kolejne projekty?
Myślę, że taka dyskusja powinna się odbywać cały czas. To znaczy, jeszcze raz zadam to pytanie do pani redaktor i do państwa. Postawcie się na miejscu urzędnika. Czy ma powiedzieć, że nie? Odmawiam realizacji takiej inwestycji, dlatego że uważam, że przekroczy budżet, że tego typu elementy są niedostępne w Polsce, że będzie trudno je zamówić, czy jednak próbować realizować. No w Gdańsku zawsze staramy się łapać byka za rogi i realizować inwestycje, nawet te najtrudniejsze, co udowodniliśmy wielokrotnie. Inwestycje, myślę, że Gdańsk pokazał, że potrafi nawet najtrudniejsze inwestycje realizować.
Ale to już się dzieje. Już teraz na budżecie obywatelskim jest wstępna weryfikacja projektów pod kątem możliwości tego wykonania, więc tutaj jakby widzę rolę władz miasta Gdańska, żeby weryfikować to na tym etapie, a nie później, kiedy znaczące środki będą na to potrzebne, no zasłaniać się, że to nie tak miało być. No,
Myślę, że kiedy odrzucamy plany projektu, panie radny,
opcją jest to, żeby jednak zweryfikować na samym wstępie projekt, nie poddawać go pod głosowanie, bo później to mieszkańcy czują się oszukani, że głosowali na coś, co finalnie nie wygląda tak, jak należy.
I tutaj biorę chociażby, to słowo za dobrą monetę,
chociażby
panie
możemy
radny.
Spojrzeć też szerzej, tak? Jeśli od wielu lat mówiło się o tym, że palmiary winiarnia musi być na nowo zbudowana w związku z tym, że palma już dotyka czubka tej palmiarni, no to dlaczego cały proces projektowy, wykonawczy trwał tyle lat? Dlaczego nikt tak naprawdę nie został pociągnięty do odpowiedzialności za to, że przekładano realizację tej inwestycji, że palma musiała też w trudnych warunkach być w jakiś sposób owijana różnymi środkami i prawdopodobnie to mogła być jedna z przyczyn, dlaczego ona po prostu uschła. Dlaczego nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności? To, że teraz zostało złożone do prokuratury zawiadomienie przez Radę Dzielnicy Oliwa oraz konserwatora wojewódzkiego, to jest jakby jedna kwestia, ale czy w mieście Gdańsk ktoś w ogóle zweryfikował, kto był za to odpowiedzialny, czy znów jest umywanie rąk i brak odpowiedzialności za tą ważną inwestycję, która w całości jakby kosztuje blisko 25 milionów złotych, więc...
To też warto wyjaśnić sytuację z palmiarnią i jednak myślę, że słuchacze dokładnie są w stanie porównać te dwie sytuacje, gdzie kto wyciąga wnioski, a kto nie wyciąga wniosków. Palmiarnia rzeczywiście, sama rotunda to jest 12 milionów złotych, poza tym mamy oranżerię i poza tym mamy budynek gospodarczy. Podjęto decyzję, żeby ratować kolekcję. Rzeczywiście było zagrożenie dla całej kolekcji, było zagrożenie również dla daktylowca. Podjęto tę decyzję, żeby podjąć próbę ratowania. Cały kompleks palmiarni to jest zdecydowanie więcej. Pełna kolekcja, która myślę, że na wiosnę będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców i zobaczą państwo, że to jest piękny kompleks. Piękny kompleks właśnie z bogatą roślinnością, ale również z nowymi funkcjami. Tam się zmieniły funkcje, pojawi się kawiarnia. To będzie miejsce spotkań mieszkańców nie tylko Gdańska Oliwy, ale szerzej.
No ale 180-letnie drzewo.
Wszystkich mieszkańców Gdańska. Podjęta została próba. Niestety nie wszystko zostało...
Operacja nie wszystko, się udała, nie wszystko, pacjent zmarł, nie, ale panie będziecie radny. Mogli państwo znaczy, ja teraz wiem, że wy moglibyście pochwalić powiedzieć... się trzema nowymi palmami. Nie, szkoda,
panowie,
że ta 180-letnia nie przetrwała.
Panie radny, mimo wszystko...
Ona była wizytówką mimo... jednak tej palmiarni, a nie jakieś nowe no palmy dżemowe.
Myślę, że pan radny po prostu nie chodzi do tej palmiarni. Warto jednak czasami wyjść z Facebooka i pójść odwiedzić również Park Oliwski i
bardzo
zobaczyć,
dziękuję.
Jak piękna tam kolekcja
tematem
jest zgromadzona.
Tematem palmy musimy kończyć audycję. Gośćmi byli wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak i radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski. Bardzo dziękuję.
Dzień dobry, dziękuję państwu.